Bajkowy południk.
Dzień dobry. W ten weekend budzimy się w zdecydowanie piękniejszym, a na pewno znacznie czystszym świecie. To wszystko za sprawą akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie wielu podlaskich szkół porządkowali lasy, zagajniki, parki. Niestety najczęściej znajdując śmieci pozostawione tam przez dorosłych.
Butelki, worki,
opakowania po papierosach
i lopatka.
Ale my chcemy, żeby świat był nasz czysty.
I dlatego przędą śmieci, żeby zwierzątka się dobrze czuły w tym lesie.
Ja nie toleruję, jak ktoś śmieci, bo ja bardzo lubię przyrodę i nie chcę, żeby było śmiecone w przyrodzie. To jest zło. Nie wolno to niszczyć.
Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego przyznaje, że wciąż spotykane leśne wysypiska śmieci to dowód na to, że nie potrafimy docenić piękna przyrody, w której żyjemy.
Minione tygodnie były deszczowe, pojawiły się grzyby, prowokują ludzi do odwiedzania lasu i niestety widzimy, że we wnętrzu lasu jest sporo opakowań, papierów, butelek po napojach, po alkoholu i refleksja nasuwa się taka smutna dosyć sama, a mianowicie wygląda na to, że chyba jesteśmy w dalszym ciągu mało urażliwieni na piękno tej przyrody, nie doceniamy miejsca, tego środowiska, w którym przyszło nam wychowywać nasze dzieci, bo po prostu nie dbamy o to, zaśmiecamy.
No ale wszystko w naszych rękach. Zacznijmy od domu i pamiętajmy o tym, by papierek po cukierku zamiast trafić na biurko, na podłogę albo do kieszeni spodni, trafił do kosza na śmieci. Wtedy nie przyjdzie nam do głowy, by zaśmiecać las, dom, pokój, wielu naszych zwierzęcych przyjaciół. W bajkowym południku już za chwilę opowiem o pewnej słodyczy, której przygotowanie może być niezwykłą przygodą w czasie zbliżających się coraz dłuższych wieczorów. To będzie historia o pierniku, zupełnie niezwyczajnym ciastku. Tradycyjnie też zajrzymy do książki Renaty Piątkowskiej, Przygoda ma kolor niebieski. Dziś czeka nas tam spotkanie z jednym z największych i najdostojniejszych zwierząt świata. Czy igle uda się pogłaskać lwa, co w prezencie urodzinowym obiecał jej Tibor? Przekonamy się niebawem. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Radosny dzień staje znów i słońca blask rozlewa się z uroczych snów kolejny raz. Wracam więc i budzę się. W drogę pora już szukać przygód, szkoda. Od rana rock'n'rolla tańczyć chcę. Leniwy świt budzi mnie i za
czas,
gdzie serca nam zagrają w rytm, gdzie tęczowo-kolorowy świat. Nieważne, że pożegnamy się,
bo znów rano, rano. Radosny słyszę ton, to jest właśnie Rowendra. Wiem, że dzisiaj też w jego rytmie minie dzień. Radosny słyszę ton, to jest właśnie Rowendra. Wiem, że dzisiaj też w jego rytmie minie dzień.
Coraz chłodniejsze i coraz dłuższe wieczory przed nami, ale jest pewien sposób, by wypełnić je słodkim, cynamonowo-miodowym zapachem i ciepłem od piekarnika, w którym mogą dopiekać się pierniki. A co to takiego pierniki?
Pierniki to są jakby takie ciastka. Mają różne kształty, na przykład choinki, Mikołaja, Renifera, domku.
Pierniki to są takie ciastka, które się piecze dla gości. Pierniki mogą być kolorowe.
No i są takie słodkie, dobre. W każdym dniu można je jeść.
Smak, jak ktoś dodaje cytryny, to jest słodko-kwaśny. Jak ktoś nie dodaje cytryny, to jest słodki. Z miodem też mogą być i z cynamonem też.
Pierniczki to jak zwykłe ciastka, tylko mają na sobie różne kształty. Mogą mieć kształty, jak sobie człowiek wymyśli.
A po co człowiekowi ciastka?
Żeby je jeść. Jak się zje ciastko, to ma się od razu lepszy humor.
Ciastka są po to, na przykład jak urwisy chcą coś słodkiego, to szafki mogą sobie ukradnąć ciasteczko. Fajnie jest podzielić się ciastkami z innymi, to będzie komuś miło. I ciasteczko można zjeść dlatego, żeby się nie nudzić.
Okazuje się, że pierniki to wcale nie są takie zwyczajne ciastka, o czym przekonuje Ewelina Kamieńska z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Piernik to bardzo niezwykłe ciastko, tak? Ciastko na bazie trzech składników: mąki, miodu i przypraw. I oczywiście piernik przede wszystkim kojarzymy z Toruniem, tak? Jako tym miastem, które od wielu, wielu już stuleci wypieka ten piernik. Te receptury toruńskie najstarsze, które oczywiście były bardzo chronione i właściwie znamy tylko sprzed niecałych 300 lat taką najstarszą recepturę, te receptury mówią właśnie o trzech niezbędnych składnikach, czyli jak najlepsza mąka, słodki miód i aromatyczne przyprawy.
Dla smaku kluczowe chyba będą w związku z tym te przyprawy.
Myślę, że tak, chociaż i ten miód, prawda? Dzięki temu, że jest dodatek miodu, ciasto może długo leżakować, bo to też tylko my dzisiaj tak sobie wyobrażamy, że pierniki, przygotowujemy to ciasto, wypiekamy je od razu, a dawniej ci mistrzowie piernikarscy, oni przygotowywali ciasto i wkładali je do beczek i dopiero później to ciasto po leżakowaniu odpowiednio długim mogło być już wypiekane. Więc też taka ciekawostka. No i też przyprawy, to co nadaje ten aromat, cały smak. Dzięki temu też piernik był traktowany jako lekarstwo, bo pierniki można było kupić w aptekach. Z racji na to, że właśnie te rozgrzewające przyprawy, bardzo zdrowe, które nadawały ten aromat, wpływały dobrze też na nasze zdrowie. I właśnie piernik jako lekarstwo i też najstarszy w ogóle przepis na piernik przecież. To nie tylko z książki kucharskiej, ale właśnie z poradnika medycznego.
Powiedzmy o tych przyprawach.
Przede wszystkim cynamon. To wszystko będzie gdzieś tam nam się mieszało. Sprowadzane z daleka imbir, anyż gwiazdkowy, gałka muszkatołowa, czarny pieprz. W ogóle pieprz to jest podstawa, prawda? Bo sama nazwa piernik od staropolskiego słowa pierny, czyli pieprzny. Ciastko z pieprzem, więc pieprz musiał być. Wszystkie przyprawy trzeba było utłuc porządnie w moździerzu, no i później przesiać oczywiście, żeby już jak najdrobniejszy ten miał wsypać do ciasta. No i one nadawały ten niesamowity smak, aromat. Tutaj cała tajemnica.
Te polskie najbardziej znane pierniki to Toruń. Pewnie jest jakiś charakterystyczny przepis na ten piernik toruński.
Oczywiście, że tak. Myślę, że te przepisy oni zresztą bardzo chronią, ale tutaj myślę, że możemy się odwołać też do tego najstarszego, czyli przepisu z 1723 roku. Tutaj możemy zacytować: weź miodu praśnego, trzeba go smażyć powoli, aż będzie gęsty. Potem dodać te wszystkie przyprawy, czyli właśnie imbir, goździki, cynamon, gałka półszkatołowa, anyż i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to trzeba wymieszać ze sobą, troszeczkę potem ostudzić. Następnie dodać mąki, wygnieść tak, tworząc ciasto, a następnie ciasto musi leżakować. No i dopiero później można formować te pierniki, jak to piszą, wielkie według upodobania, a następnie kłaść do pieca.
A co to znaczy według upodobania porobiwszy, możesz znowu po wierzchu tu i owdzie wtykać cykadę krajaną?
O, można tutaj dodawać jakieś słodkie skórki pomarańczowe albo rozmaite jeszcze takie słodkie elementy, które sprawią, że ten piernik będzie jeszcze lepiej smakował, jeszcze ładniej wyglądał.
Czyli jest taka bardzo ogólna zasada zrobienia ciasta piernikowego, ale jak wszystkim czynnościom, w które wkładamy serce, zaangażowanie i własną pracę, możemy nadać im bardzo osobisty charakter.
Oczywiście, no i zresztą też robiono to i dawniej, bo oprócz pierników takich jadalnych, tak, którym możemy nadać jakiś piękny kształt, dawniej jeszcze mistrzowie piernikarscy wypiekali też pierniki dekoracyjne, czyli z pięknymi wzorami. Najpopularniejsze, to myślę, że nie zaskoczę, ale serce, prawda? Oczywiście, serduszko. Ale też, jeśli chodzi o Toruń, to herb Torunia. Bardzo popularnym wzorem było dziecko w powijakach dawane z okazji narodzin dzieci, albo na przykład kareta na ślub, piękny prezent. No i my dzisiaj też odwołujemy się do tego, prawda? Wycinając swoje serduszka, rozmaite piękne kształty, więc polewając, też lukrując, to jest też wszystko odniesienie do historii, już bardziej do XIX wieku, kiedy te pierniki zaczęły być oblewane czekoladą, nadziewane, przekładane z posypkami. Więc myślę, że też i dzisiaj, kiedy my pierniki własne wypiekamy, no to ten właśnie taki indywidualny swój, taka szczypta serca też, prawda, możemy do pierników dosypać.
Pierniki kojarzą się być może przez te przyprawy, które do nich dodajemy, jednak z takim klimatem świątecznym. No bo pachnie cynamon, ta skórka pomarańczowa. Przed nami coraz dłuższe wieczory i tak naprawdę możemy się zmobilizować, namówić rodziców, mamę, babcię i spróbować zrobić pierniki. Czy to jest takie ciasto, z którym poradzi sobie już kilkulatek, czy jednak oddajemy sprawę w ręce dorosłych, a sami się przyglądamy?
Samo przygotowanie ciasta, myślę, że warto tutaj poprosić o pomoc jednak mamę, babcię, prawda? Nie jest to bardzo trudne, ale myślę, że jednak tutaj podgrzewanie miodu to jest coś dla starszych. Dzieciaki świetnie sobie poradzą przy wycinaniu różnych kształtów, przy zdobieniu ich, więc myślę, że naprawdę te długie zimowe wieczory, nawet jesienne już teraz, można się tutaj zabrać za pieczenie pierników. No i zresztą można ciasto przygotować i wzorem tych dawnych mistrzów piernikarskich, niech ono troszeczkę poleżakuje.
Ile powinno takie ciasto leżakować?
Zależy od kucharza, tak? I od piernikarza, który to przygotowywał. Dawniej to było od kilku do kilkunastu miesięcy, nawet wręcz do kilkunastu lat. Są legendy mówiące o tym, że mistrz piernikarski, któremu się rodziła córka, przygotowywał ciasto, zamykał je w beczkach i potem to ciasto było dawane córce, kiedy wychodziła za mąż. Więc może być przechowywane długo. W dzisiejszych warunkach myślę, że kilka dni spokojnie wystarczy.
A po co ono leżakuje? Co daje temu ciastu to, że odpoczywa?
To ciasto oczywiście staje się takie troszeczkę twardsze, ale to nie jest złe, bo przecież wcześniej musimy dodać dużo tego miękkiego miodu, żeby później ono było smaczne i też pulchne. Więc troszeczkę jak poleży, myślę, że dużo lepsze będzie w smaku, to wszystko przejdzie, te wszystkie przyprawy potem będą jeszcze bardziej pachniały, więc to leżakowanie to jest całkiem dobry pomysł.
Ale żeby nie czekać do świąt, to możemy porcję odłożyć na leżakowanie, a porcję spróbować teraz wieczorem od razu uformować, powycinać kształty dowolne. Możemy skorzystać z takich gotowych metalowych foremek, które będziemy odciskać.
Pewnie, że tak. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Część już teraz dla smaku i zapachu. Na zimowe wieczory zostawiamy drugą część i wtedy na święta będziemy już mieć takie leżakujące ciasto, które możemy dodatkowo jeszcze ozdobić, prawda? I powiesić na choinkę.
Takie ciastka, takie pierniki. No oczywiście pewnie część z nas nie będzie mogła się powstrzymać i od razu po wyjęciu z pieca będziemy chcieli spróbować. Może część po wystygnięciu, ale tak naprawdę walor pierników polega też na tym, że możemy je długo przechowywać.
Jak najbardziej. Nawet w dawnych czasach z racji na to, że pierniki tak długo mogły leżakować jako ciasto i potem być przechowywane, z racji właśnie na ten miód, który się nie psuje, dawniej zabierano je na długie wyprawy, na przykład na pielgrzymki, na przykład wojsko zabierało ze sobą na wyprawy wojenne, ponieważ on zastępował chleb.
Czyli nawet jeśli mamy w planach weekendowe na przykład długie spacery po lesie,
to pakujemy pierniki i sobie mamy słodką zakąskę w lesie.
Jak musimy zorganizować miejsce pracy, by taki piernik spróbować zrobić?
Przede wszystkim potrzebujemy stolnicę, wałek, ciekawe foremki do wycinania. Więc to jest przede wszystkim, myślę, że troszeczkę też miejsca, blachy do pieca i w zasadzie dużo nie potrzebujemy. Myślę, że więcej tutaj trzeba chęci, zapału i po prostu nastawienie się na dobrą zabawę i to nam wystarczy.
Kogo zafascynowała historia pierników, powinien wybrać się do Muzeum Podlaskiego, gdzie wciąż gości wystawa Świat toruńskiego piernika. Tam zobaczymy m.in. oryginalną kolekcję form piernikowych. Będą też drewniane i gliniane gliniane naczynia. Można je będzie dotknąć, można na nie popatrzeć. Będziemy mogli zajrzeć do piekarni czy sklepu z piernikami z przełomu XIX i XX wieku. Chętni mogą zapisać się na warsztaty robienia i zdobienia pierników. Takie warsztaty organizowane są z myślą o dzieciach, ale też dorosłych. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego.
Bajkowy południk.
Czas na nasz cykl Do słuchania, do czytania. W nim przygoda ma kolor niebieski wydawnictwa BIS. Pamiętacie? Tibor, nasz bohater, obiecał igle swojej koleżance w prezencie na urodziny spotkanie z lwem. Czy Tiborowi uda się dotrzymać słowa?
Poczciwe lwisko spędzało sen z powiek nie tylko Tiborowi. Pan Zygmunt już od świtu krążył nerwowo obok klatki, gdzie królewski zwierz leżał nieruchomo, patrząc obojętnie na świeżą porcję mięsa piętrzącą się przed jego nosem. Zwykle ku radości opiekuna lew pożerał wszystko w okamgnieniu, ale teraz nie ruszał pokarmu już od 2 dni. Był wyraźnie osowiały i osłabiony. Z trudem się podniósł, by wypić trochę wody. Te niepokojące objawy nie mogły ujść uwagi pana Zygmunta. Zaalarmował weterynarza i czekał niecierpliwie na jego opinię. No cóż, musiał połknąć coś, co mu zaszkodziło. To pewnie znowu sprawka gości odwiedzających zoo. W granatowym uniformie, z chmurką białej brody na zatroskanej twarzy, pan Zygmunt ruszył ciężkim krokiem przed siebie. W takim stanie ducha strażnik natknął się na Tibora. Chłopak wraz z grupką gapiów stał przed basenem dla morsów. Jak zwykle nie brakowało chętnych, by podziwiać moment karmienia tych zwierząt. Celowo dostawały posiłek o takiej porze, by zwiedzający zoo mogli obejrzeć ten osobliwy spektakl. Morsy, najwyraźniej oswojone ze swoim dozorcą, popisywały się, zwinnie łapiąc w locie rzucane im ryby. Przy każdej okazji próbowały też ucałować swego opiekuna. Zważywszy, że wąsy morsa są grube i twarde jak druty, była to dla niego wątpliwa przyjemność. Gdy broniący się rozpaczliwie przed tymi pieszczotami mężczyzna rzucił im ostatnią rybę, morsy jak na komendę zanurkowały w wodzie, by po chwili wynurzyć się na powierzchnię i wypluć lodowate strumienie wprost w twarze przyglądających się im ludzi. Co rozbawiło wszystkich, oprócz tych trafionych.
Dobrze, że cię widzę, kawalerze. Pan Zygmunt bez zbędnych wyjaśnień odciągnął Tibora na bok. Masz dzisiaj trochę czasu? Spytał.
Mam tyle czasu, że mógłbym go sprzedawać w sklepie na kilogramy, odparł Tibor.
No, to dobrze się składa, ucieszył się pan Zygmunt. Dopilnujesz, żeby nikt nie drażnił chorego zwierzaka i broń Boże niczym go nie dokarmiał?
Pewnie, że dopilnuję. Może pan na mnie polegać. A co to za zwierzę? Chciał wiedzieć Tibor.
Lew. Biedny Magnus nie domaga już od kilku dni. Dziś po badaniu będzie bardzo osłabiony i musi mieć spokój.
Lew? Powiedział pan lew?
A co, masz coś przeciwko lwom, chłopcze? Zdziwił się starszy pan.
Nie, skąd? Uwielbiam lwy. Mogę mu nawet coś zagrać. Tibor poklepał znacząco czarny futerał.
No cóż, ta propozycja wprawiła pana Zygmunta w zakłopotanie.
Gdy stanął przed klatką, weterynarz właśnie opuszczał swego pacjenta, zamykając z metalicznym szczękiem ciężką stalową kratę. Spojrzał pytająco na Tibora.
Przysłał mnie tu pan Zygmunt. Mam pilnować, żeby lew miał spokój. Nikt nie może go drażnić ani czymkolwiek karmić, wytłumaczył się szybko.
Lekarz z uznaniem pokiwał głową. Tibor zauważył, że choć weterynarz przekręcił w drzwiach klatki klucz, to jednak go nie wyjął. Tylko zostawił w zamku.
Zajrzę do niego za jakiś czas, powiedział na odchodnym i dźwigając lekarską torbę, ruszył przed siebie.
Tibor przysunął się do prętów klatki i spojrzał na lwa. Zwierzę leżało nieruchomo na boku, a spod wpół przymkniętych powiek patrzyły na chłopca oczy barwy lipowego miodu. Tibor widział w nich cierpienie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Mruczał uspokajająco, sięgając jednocześnie po skrzypce. A potem zagrał cichutko i delikatnie. Lew mógł usłyszeć w tej muzyce szelest suchych traw na spalonej słońcem sawannie, pędzące do wodopoju stado antylop i tajemnicze odgłosy afrykańskiej nocy. Powoli jego powieki opadły. Usypiał. Wtedy jasną plamę słońca na asfaltowej ścieżce przesłoniły dwa cienie. Tibor nie musiał odwracać głowy, by sprawdzić, do kogo należą. Cześć, szepnął i odłożył skrzypce. Twój urodzinowy prezent czeka, zwrócił się do igły, wskazując głową lwa. Dziewczynka uśmiechnęła się niepewnie i podeszła do metalowych prętów klatki. Delikatnie przekręciła klucz w zamku, uchyliła ciężkie drzwi i wśliznęła się do środka. Na paluszkach podeszła do śpiącego lwa. Igła stanęła tuż przed nosem Magnusa, tak że od podmuchów jego oddechu poruszały się rytmicznie sznurowadła w jej tenisówkach. Dziewczynka wyciągnęła rękę i nieśmiało dotknęła skudlonej grzywy. Teraz, kiedy pierwszy strach minął, starała się palcami rozczesać skłębione żółte kłaki. I wtedy stało się coś strasznego. Najpierw poruszył się wielki czarny nos. Potem zadrżały porośnięte sztywnymi wąsami wargi, aż wreszcie rozwarła się potężna paszcza, ukazując rzędy przerażających kłów. Tibor, nie spuszczając wzroku z lwa, błagał go bezgłośnie. Leż spokojnie, leż! Jednocześnie, unikając gwałtownych ruchów, które mogłyby rozdrażnić zwierzę, sięgnął po skrzypce. Popłynęła muzyka. Łagodna, kojąca, czarodziejska. Lew stęknął i z trzaskiem zamknął paszczę. Król zwierząt po prostu ziewnął. Tibor na wszelki wypadek nie przestawał grać, a Kosma otworzył jedno oko i z niedowierzaniem patrzył na siostrę. Dziewczynka odzyskała oddech i władzę w nogach. Przycupnęła obok lwa i z westchnieniem ulgi przytuliła się do ogromnej, rozczochranej głowy. Pogłaskała bujną grzywę, która wyglądała jak wielki wieniec. Z tej gęstwiny pogmatwanych kosmyków igła wydobyła trzy i zaplotła z nich śliczny warkoczyk. Nie mając nic innego pod ręką, wyplątała z własnych włosów wstążeczkę i na końcu warkoczyka zawiązała zgrabną zieloną kokardkę. Wyglądało to, jakby na lwiej głowie przysiadła mała seledynowa ważka. Na koniec igła uścisnęła lekko ogromną, leżącą bezwładnie łapę. Przy okazji obejrzała sobie dokładnie ukryte w futrze ostre pazury i śmieszne czarne poduszeczki, dzięki którym lew mógł poruszać się tak bezszelestnie. Wreszcie wstała i przesyłając Magnusowi ostatniego całusa, wycofała się do uchylonych drzwi klatki. Zrobiła to tak cicho, jakby sama zamiast zwyczajnych tenisówek miała delikatne kocie łapy. Gdy przekręcała klucz w zamku, Tibor odłożył połyskujące srebrzyście skrzypce. To był najwspanialszy prezent urodzinowy, jaki w życiu dostałam. Dziękuję.
Czytał Waldemar Barwiński. Kolejne spotkanie z książką Przygoda ma kolor niebieski już za tydzień. Do usłyszenia.